Nasze kolejne spotkanie z Iwoną Wierzbicką, trenerem personalnym, a jednocześnie dietetykiem klinicznym, poświęcimy nieco innym aspektom zdrowia i żywienia, a mianowicie chciałem Cię zapytać o kwestię taką. Ostatnio miałem okazję być i zarówno i na siłowni, i oglądać sportowców, którzy, no jak to się mówi, wyciskają trochę na siłowni, no bo mówią, że mają taki, a nie inny okres treningowy w kilku dyscyplinach sportu. No i przy tym wszystkim pojawiają się butelki, napoje, jakieś papki i tak dalej, i tak dalej. Chciałem, abyśmy tę naszą dzisiejszą rozmowę poprowadzili w kierunku tego, co tak naprawdę i ci sportowcy amatorzy, i ci sportowcy zawodowi jedzą, chodząc, korzystając z siłowni, chcąc, no może nie tak jak popularnie się mówi, napakować się, żeby mieć nie wiadomo jakie mięśnie, ale żeby się przygotowywać, żeby być w trakcie sezonu cały czas aktywnym, dobrym, żeby być w pierwszej jedenastce, w pierwszej szóstce poszczególnych zespołów, czy też no, mieć z taką sprawność amatorską na swoim poziomie. No i gdzieś zastanawiałem się nad tym, czy te rzeczywiście proszki, ta chemia, to ma coś wspólnego w ogóle z tym żywieniem, bo z jednej strony mówimy, musimy się zdrowo żywić, a z drugiej strony sportowiec łyka, nie wiem, sporo tej chemii?
Rzeczywiście tak jest, że my często zapominamy o tym, że mamy tak zwane prawdziwe jedzenie i w jedzeniu znajdziemy wszystko. Oczywiście wiadomo, że może żywność nie jest najlepszej jakości, wiadomo, warzywa, owoce mają teraz zdecydowanie mniej witamin, minerałów niż miały kiedyś, natomiast zapominamy o pewnych rzeczach. Dlaczego boimy się takich produktów jak wątróbka, która jest tak zwaną multiwitaminą, która oprócz tego, że zawiera pełnowartościowe białko, komplet aminokwasów egzogennych, no z tego powodu oczywiście sportowcy łykają suplementy białkowe, tak, bo chodzi im właśnie o te aminokwasy. Ale w tej wątróbce mamy kompletne białko, poza tym mamy wszystkie witaminy z grupy B, które mają niezwykle ważne oddziaływanie na układ nerwowy, a ten jest ważny również w aspekcie budowania muskulatury. W wątróbce mamy enzymy, mamy żelazo i to są wszystko bardzo mocno dostępne dla naszego organizmu substancje, czyli sportowiec łyka tą odżywkę, bo jemu zależy na tym, żeby to była wysoka biodostępność, hydrolizaty, izolaty, czyli coś, co bardzo szybko jakby wchodzi w krwiobieg i dostarcza nam aminokwasów. Natomiast zapominamy, właśnie tak jak powiedziałam, o tej wątróbce, która zawiera te pełnowartościowe białka, oprócz tego wszystkie inne substancje, dzięki którym te białka dobrze mogą się wbudować. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna dla sportowców, to są na przykład żółtka jaja, które zawierają również bardzo dużo antyoksydantów, ale zawierają również cholesterol, który jest prekursorem dla hormonów płciowych, czyli między innymi testosteronu. I tutaj sportowcy również często takie boostery łykają, czy również inne jakieś niedozwolone preparaty, którymi mają sobie podbić ten testosteron. Wiadomo, że jak mamy więcej testosteronu, to i większa muskulatura. Ale przecież takie żółtko, naturalnie, żółtko, mięso, one naturalnie podbijają nam poziom testosteronu w organizmie. Żółtko ma najwyższą biodostępność, przecież jajo jest takim białkiem wzorcowym. Zatem przygotowując sobie na przykład koktajl, to jest taki przepis na koktajl dla sportowców, można użyć surowej wątroby, no bo zawiera wtedy enzymy. Ja nie mówię o tym, żeby dać 100 gramów, bo pewnie nikt tego nie wypije, ale takie 2 na 2 centymetry. Dodatkowo można włożyć 4 żółtka dojrzałego banana, który będzie źródłem węglowodanów, łatwo dostępnych, bo dojrzały banan już zawiera głównie sacharozę, glukozę. Oprócz tego banan zawiera sporo potasu, więc to jest również uzupełnienie określonych witamin czy minerałów, które tracimy podczas aktywności fizycznej. No i bardzo popularny ostatnio kokos, czyli tłuszcz kokosowy, który zawiera kwasy MCT. Kwasy MCT średniołańcuchowe, one wykorzystywane są przez nasz organizm jak materiał energetyczny, czyli jak węglowodany. Nie wymagają jakiegoś specjalnego trawienia, nie są potrzebne enzymy specjalne do trawienia. One jakby omijają pewne szlaki trawienne, wchodząc bardzo szybko do naszego organizmu jako coś takiego praktycznie jak węglowodany. Stosuje się suplementację MCT w sporcie po to, żeby oszczędzić choćby zapasy glikogenu. A wiemy, że ten glikogen nam jest potrzebny do wytrzymałości, tak, do tego, żeby mieć tą pompę na treningu, żebyśmy mogli więcej trenować. Więc tutaj możemy sobie bardzo łatwo naturalnymi preparatami, wątróbka, jaja, kokos, banan, przygotować naturalne rzeczy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że suplementy są produkowane z jakichś sztucznych substancji, nawet jeżeli były wyprodukowane z czegoś naturalnego. No to przecież one są w postaci proszku. Ktoś je musiał wcześniej przetworzyć, coś z nich odparować i sproszkować.
No ale ktoś powie, no jak 7 dni w tygodniu? No ale jedzenie przez 7 dni wątróbki to właściwie wydaje się zupełnie niemożliwe, nawet jakbyśmy sobie ją porcjowali na te mikro części, tak jak powiedziałaś.
nie chodzi o to, żeby jeść cały czas wątróbkę, ale przyjrzyjmy się temu, co jedzą sportowcy, jakie oni śmieci jedzą. I sportowcowi się wydaje, że on wszystko może zjeść, wszystko wypali i żadnych pozostałości po tym nie będzie. Podstawowy taki posiłek sportowca to jest najczęściej kurczak i ryż, czyli produkty, które są praktycznie pozbawione wartości odżywczych. One mają tylko węglowodany i czyste białko. Natomiast nie zwracamy uwagi na to, żeby to zawierało witaminy, takimi kaszami, które są dużo bardziej odżywczymi. Jest na przykład komosa ryżowa, quinoa, amarantus, gryka. To są kasze, które mają po pierwsze komplet aminokwasów egzogennych, czyli tak samo jak sportowiec ich poszukuje w odżywkach, a po drugie zawierają ogromną ilość witamin, minerałów. Na przykład buliony z długo gotujące się kości, które dostarczają nam kolagen, który jest ważny dla regeneracji, ważny dla regeneracji jelit. Mięso, które dostarczy nam przecież żelazo, jest takim boosterem testosteronu. Sportowcy powinni jeść krwiste steki. Im mniej jest coś obrobione termicznie, tym ma wyższą biodostępność. Jeżeli my jemy przez cały czas kurczak, ryż, to tak naprawdę niewiele się z tego wchłania i rzeczywiście później potrzebujemy łykać suplementy. Jest to rzecz zupełnie nienaturalna, przetworzona i muszę przyznać, że z moich obserwacji to bardzo dużo mam sportowców, którzy są chorzy na choroby autoimmunologiczne. No po pierwsze bierze się z tego, że sport to jest stan zapalny dla organizmu, a jak są stany zapalne, no to musimy patrzeć, żeby te stany jakby wyciszyć, czyli potrzebujemy zregenerować nasze jelita, dostarczyć żywych kultur bakterii, kiszonki, zadbać o florę bakteryjną, zadbać o uszczelnienie jelit, czyli właśnie te buliony, o których wspomniałam. A z drugiej strony jeszcze jedzenie, które jest sztuczne, które może nie być rozpoznane, nie ma nigdzie w przyrodzie czegoś takiego jak hydrolizat, izolat, gdzie mamy czyste aminokwasy. My w przyrodzie mamy zwierza, tak? Czyli mamy mięso, białko w asyście tłuszczu i to jest naturalny pokarm. Więc jeżeli spożywamy coś, czego nasz organizm nie jest w stanie rozpoznać, bo jest to żywność obca, to najprawdopodobniej wytwarza przeciwciała przeciwko temu, próbując to zniszczyć i traktuje żywność jako wroga. No i gdzieś niestety w tym wszystkim zaczyna się mylić, bo niektóre białka są strukturalnie bardzo podobne do naszego organizmu i dochodzi do tak zwanej autoagresji, czyli pomylony układ immunologiczny atakuje własne tkanki. Stąd też często u sportowców niestety widzę, że rozwijają się choroby autoimmunologiczne i tak jak wcześniej super budowali muskulaturę i są coraz więksi, coraz piękniejsi, tak pewnego dnia po prostu zaczynają się czuć coraz gorzej. Diagnoza choroba autoimmunologiczna, Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, bielactwo, to są bardzo popularne choroby u sportowców. I co się wtedy dzieje? Najczęściej w wyniku stanów zapalnych dochodzi do modulacji błony komórkowej, insulinooporności, a ta insulinooporność może się pojawić niestety na komórkach mięśniowych. Okazuje się później, że energia nie może wniknąć do komórki mięśniowej, więc komórka mięśniowa ulega atrofii. Więc nawet najlepsze suplementy nie są w stanie później naprawić tego, co żeśmy sobie zepsuli poprzez dostarczanie sztucznych produktów. No pewnie można powiedzieć, że sport to nie jest zdrowie i wszyscy o tym wiemy, no ale możemy przecież zminimalizować szkody, jakie robimy w organizmie, jeść prawdziwą żywność, tylko jak najmniej przetworzoną i dobierać ją we właściwy sposób, bo sportowcy rzadko widzą coś innego niż kurczaka i ryż. A tak jak wspomniałam, krwiste steki, koktajl z wątróbki, z żółtek, z orzecha kokosowego, z banana. Przecież zasilanie węglowodanami to nie muszą być jakieś płyny, to mogą być owoce, to mogą być suszone daktyle, to mogą być dojrzałe banany. One tak samo szybko dostarczają nam węglowodanów. Zwróćmy uwagę na jaja, zwróćmy uwagę na mięso, ale mięso z tłuszczem. Okazuje się, że muskulaturę również można budować na dietach białkowo-tłuszczowych. Oczywiście nie zachęcam każdego, żeby przychodzili na taką dietę, bo pewnie nie każdy jest w stanie. Natomiast jak poszukamy sobie w internecie, jest masa filmów o różnych systemach żywieniowych, okazuje się, że na dietach, które są uboższe węglowodany, również można budować muskulaturę. Ale nie chodzi o to tutaj, żeby zaraz wszystko smażyć i te boczki smażone, tak, bo to są kolejne stany zapalne. Ale tak jak powiedziałam, zróbmy sobie taki krwisty stek, to nie musi być droga polędwica, bo być może też niektórzy mi zarzucą, a nie ma na to pieniędzy, ale to może być łopatka, to może być karczek, to są tańsze kawałki mięsa.
Natomiast w takim wypadku, po tym co powiedziałaś, zastanawiam się to, jak to jest, czy tyczy się to tak naprawdę tylko i wyłącznie profesjonalnych sportowców, czy też powinno się też tyczyć w dużej mierze i tych sportowców amatorów, grających na takim zupełnie amatorskim poziomie, czyli gdzieś poniżej drugiej, trzeciej ligi, w zależności oczywiście od dyscyplin sportowych i ich popularności, bo to żyłowanie, jak to się mówi ostatnio, na tym poziomie profesjonalnym rzeczywiście jest ogromne i wyniszczające dla organizmów, o czym zresztą sami sportowcy wielokrotnie mówią. Zresztą zastanawiamy się, jak to jest możliwe, żeby on tyle przebiegł. Zastanawiamy się, że jak to jest możliwe, żeby on tak szybko przebiegł, żeby on tak wysoko skoczył, więc to gdzieś na pewno czymś jest napędzane. Ale czy to tylko i wyłącznie właśnie takiego ścisłego grona jakiejś grupy profesjonalnych sportowców, czy też powinno się to tyczyć też i tych, którzy uprawiają ten sport, mówiąc jeszcze o nim w charakterze amatorskim, ale jednak mając tydzień w tydzień jakieś regularne rozgrywki, tydzień w tydzień regularne treningi?
Według mnie amatorzy absolutnie nie mają potrzeby, żeby cokolwiek suplementować. Takie jest moje zdanie. Sama jestem osobą, która jest bardzo aktywna fizycznie i zdarza mi się w okresie letnim wyjechać na rower w góry, w Alpy, gdzie praktycznie cały tydzień od rana do wieczora jestem w aktywności fizycznej, czyli najpierw podjeżdżam na tą górę, później z niej zjeżdżam, a mimo wszystko nie mam potrzeby, żeby łykać suplementy. Oczywiście czasami jest taka potrzeba, ale to są najczęściej suplementy typu TRAN, czyli dostarczamy sobie kwasy omega-3, które mają działanie antyzapalne, bo jednak obecnie ryby tych kwasów mogą nie zawierać tyle, ile potrzeba, ze względu na to, że wiele ryb jest po prostu hodowlanych, a ponadto ryby zawierają dużo toksycznych substancji, więc tutaj jakby te szkody, które one będą robiły w naszym organizmie, przewyższają te dobre rzeczy, więc TRAN na pewno warto jest suplementować. Czasami L-glutaminę, która może tutaj wpływać regeneracyjnie na śluzówkę. Wiadomo, że sportowcy mają bardziej uszkodzone jelita, a jelita są kluczowe do wielu rzeczy w naszym organizmie. Odporność organizmu, odporność na choroby, to czy my mamy w tak zwanych spokój w jelitach, no bo ciężko się pewnie biega po boisku, kiedy wzdęcie mamy, tak? Kiedy mamy gazę albo zgagę, a okazuje się, taka ciekawostka, jak współpracuję z laboratorium, do którego wysyłamy kał pod kątem analizy na żywe kultury bakterii, kandidę i tak dalej, to kał sportowców potrafi wybuchnąć, nim zostanie przebadany. Więc tam dochodzi do takiej ogromnej fermentacji. No, duża ilość składników pokarmowych, tak, duża ilość suplementów i tam się zaczyna niedobrze dziać w tych jelitach. Więc uważam, że na poziomie amatorskim naprawdę, to jeżeli trzeba cokolwiek suplementować, to są drobiazgi właśnie, tak jak powiedziałam, L-glutamina, czasami aminokwasy, te niezbędne aminokwasy BCA, które korzystnie wpływają na budowę muskulatury, ale nie ma potrzeby stosowania jakichś szejków białkowych, odżywek węglowodanowych czy izotoników, bo izotonik również możemy sobie zrobić z wody mineralnej, z soli, z miodu i z cytryny i będziemy mieli coś, co dostarcza nam faktycznie prawdziwe składniki pokarmowe, a nie coś sztucznego. Natomiast już w sportach zawodowych myślę, że no, tak jak wspomniałeś, tak, gdzie już jest to wyżyłowanie wyników, tam raczej ciężko jest o to, żeby wyżyłować to tylko i wyłącznie jedzeniem, no bo jeżeli taki sportowiec, no, zależy od dyscypliny, jeżeli on potrzebuje 6000 kalorii, to ciężko jest dostarczyć to z żywnością, bo musielibyśmy cały czas jeść. A jak trenować, kiedy mamy pełny żołądek, tak? Natomiast jeżeli mówimy o sporcie amatorskim, jeżeli mówimy o piłkarzach, którzy mają tam godzinę czy dwie godziny treningu dziennie, spokojnie jesteśmy w stanie sobie w ciągu dnia rozłożyć tak posiłki, żeby to nie miało wpływu na trening.
Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny i trener personalny w naszym kolejnym odcinku. W następnych powrócimy oczywiście do kwestii diety, żywienia dzieci i młodzieży.